wydawnictwo Fronda oraz kanał YouTube Ku Bogu przedstawiają audiobook zrealizowany na podstawie książki Wincentego Łaszewskiego Boży Szaleńcy. Niezwykłe losy polskich mistyków. Wstęp. Chrześcijanin XXI wieku albo będzie mistykiem, albo go w ogóle nie będzie. Karl Rahner. Kim jesteście? Pytamy zaciekawieni, słysząc, że stanęli przed nami mistycy, ludzie inni, tak bardzo niezwykli. Milczenie. Jakby czekali, rozważali, czy nasze pytanie jest prawdziwe. Przyglądają się nam? Może przyszli zwykli ciekawscy albo żądni sensacji, czy oczekujący znaków i cudów na zawołanie. Jeśli uznają, że tacy jesteśmy, nie odezwą się nawet jednym słowem. Ale może ocenią, że nasze zainteresowanie jest formą szukania Boga. Wtedy otworzą usta. Nikim, odpowiedzą krótko. Tak wygląda cała nasza rozmowa z mistykami. Ale jeśli uznamy ich odpowiedź nie za sposób pozbycia się natrętów, ale za najgłębszą ich prawdę, wówczas zrozumiemy, że bycie mistykiem właśnie to oznacza. Oni weszli na drogę topienia własnego ja, aż po całkowite zniknięcie. Mistyków nie ma. Jeśli ktoś z zapytanych odpowie inaczej, jeżeli zacznie tłumaczyć, kim jest, a nie daj Boże mówić o sobie, to nie jest mistykiem. Jest oszustem. Próbuje kreować się na kogoś ważnego, wielkiego, przyciągającego uwagę. A mistyk jest nikim. Jego po prostu nie ma. Tam, gdzie żyje, pozostaje już tylko miejsce dla Boga, który jest wolny i robi, co chce. Może chcieć, by w tym punkcie trwała cisza. A może chcieć cudów, ekstaz, bilokacji. Może zaplanował sobie, że tu będzie pieła się ku niebu góra cierpienia. A może najzwyczajniejsza zwyczajność. Mistyk nie pyta o drogi swojego życia. Jedyne, co robi, to patrzy na Boga. Nic innego nie istnieje. To dlatego jest tak doskonale nikim. Ale może tam, gdzie żyją mistycy, gdzie czynią cuda, głoszą mądrość, cierpią albo nie robią nic, może tam widać nieco więcej Boga. Zdecydowanie tak. Choć ten Bóg może okazać się bardzo inny od tego, w którego wierzymy i którego bombardujemy codziennymi prośbami o pomoc. Inaczej niż mistycy. Każdy mówi krótko. Jestem nikim. A gdy nie ustępujesz, słyszysz. Nie pytaj. Nie mam nic do powiedzenia. Nawet jeśli coś wiedzą. Przecież nie powiedzą nam nic. Jak Aniela Salawa, która pozostawiła nam opis dwóch wizji, ale przez te zapiski nie powiedziała nic. Widziałam dwa wielkie kraje, a w nich dwa wielkie miasta, a w tych miastach drogi bardzo skrętne i strome. I nikogo tam nie było, tylko ja sama. I tak silnie zapalił mnie Bóg miłością, że gwałt wielki odbywał się w duszy i stała się wtem niesłychana ciemność. I znikło wszystko. Tylko dał się słyszeć głos Boży, że w takiej ciemności dusza zapalona miłością jest wielką ofiarą, bardzo miłą. I otrzymałam dwie księgi, w których tylko ja umiałam czytać, a tam były wszystkie tajemnice spisane serca Bożego, jakie ma nad całym światem. Ale to zrozumiałam, żeby tego nie mówić zupełnie. Salawa napisała 588 słów. Pięknych słów, z których przeczuwamy, nawet nie rozumiemy, zaledwie jedną Bożą tajemnicę, że wielka miłość, która płonie w duszy, przyciąga do siebie cierpienie. Jednak tego akurat nie chcemy słuchać. Reszta jest zupełnie niezrozumiała, dostępna tylko dla samego mistyka, który wędruje sam jeden po tajemniczych miastach, samotnie wspina się po krętych uliczkach. Otwierają się tylko przed nim obce krajobrazy i który tylko sam jeden zna język, w jakim napisano dwie księgi, i sam je czyta, i sam jeden poznaje całe misterium Boga. Ale milczy i zabiera swój sekret za grób. Tak jest rzeczywiście. Przez ich pisma nie przebijemy się do tajemnicy Boga. Mistycy nie pomogą nam namalować na swój użytek obrazów tego, co wieczne i nieskończone. Ich Boga zakrywa szczelnie ciemność i stała się wtem niesłychana ciemność. Zresztą ich wiedza skazana jest na taki los już przez sam termin, jakim ją nazywamy. Słowo mistyka wywodzi się od zamykania. To, co staje się udziałem tych szczególnych ludzi, którzy wędrują po boskich obszarach i wracają z nieznanym nam doświadczeniem, odnosi się do rzeczywistości tajemnych, ukrytych, których nie wolno im przekazać nikomu. Irytuje cię tak pilne strzeżenie przez nich mistycznej tajemnicy? Bądź pewien, że jeśli byłaby ci do czegoś potrzebna, przekazałby ci ją nie mistyk, lecz sam Bóg. Nie otrzymujesz nadprzyrodzonej wiedzy? Znaczy, że nie jest ci potrzebna do tego, co jedynie ważne, do otrzymania klucza do niebieskiej bramy. Po co są więc mistycy i ich niezrozumiałe zapiski? Czego się od nich dowiadujemy? Już nam wiadomo, że rozumiemy z nich bardzo niewiele. Nasza wiedza tam zdobyta jest bowiem dominus potęgi drugiej. Najpierw sam mistyk zaledwie uchyla zasłonę, by przez mgnienie oka wpatrywać się w tajemnicę wszechmocnego i czytać mapy jego opatrzności. Sam zaczerpnął kroplę nieskończonego oceanu, a gdy ją wyjął, jej kształt zmienił się natychmiast, dopasowując się do jego zmysłów i pojęć i jego drogi do zbawienia. Nawet gdyby powiedział nam wszystko, jak czynił na przykład wobec kierownika swojej duszy, wciąż wiedzielibyśmy niewiele. Ale on nie mówi. Co najwyżej z posłuszeństwa spowiednikowi napisze coś, co wygląda jak gordyjska zagadka. Rzeczywiście, najlepiej rozwiązać ją przecinając mieczem, uznając za nieważną. Jedyny sposób, by poznać ich prawdę, to stać się jednym z nich. I tego akurat nas uczą. Niektórzy pozostawiają nam nawet szczegółowe drogowskazy. Jeśli pójdziesz ich drogą i dojdziesz do kresu wszystkiego, co ludzkie, staniesz przed szansą, że Bóg chwyci cię za rękę i poprowadzi dalej. Ale wcale nie musi się tak stać. Bóg jest bowiem suwerenem i ma prawo tego dla ciebie nie chcieć. Odmówi bez słowa wyjaśnienia i bez nagrody pocieszenia. Jeżeli jednak poprowadzi cię dalej, może postawić cię w trzech niezwykłych miejscach. Może pozwolić ci zbliżyć się do siebie, byś stanął tak blisko, że w źrenicy jego oka oglądać będziesz dzieje świata. Będziesz widział przeszłość i przyszłość odbitą w oku opatrzności. Bywają takie wizjonerskie doświadczenia mistyczne. Choć to najmniej intensywna postać zjednoczenia ze Stwórcą. Mistyk jest bliżej Boga niż my. Tylko tyle. Może on też pozwolić ci zbliżyć się do siebie zupełnie blisko i spojrzy na ciebie przenikliwie, przeglądając się w tobie, polerując jak w zwierciadle swój obraz i podobieństwo. Upodobni cię do siebie w męce, w pragnieniu zbawienia dusz, także w krótkich chwilach oglądania wspaniałości siódmego nieba. To zjednoczenie z Bogiem najczęstszy przypadek mistycznego doświadczenia. Ale może też pozwolić ci zajrzeć przez swą źrenicę do wnętrza swej tajemnicy. Tu, jeśli będziesz chciał coś powiedzieć, możesz mówić już tylko apofatycznie, tłumaczyć, czym nie jest twoje doświadczenie Boga, który nie jest. To rzadkie okazy. Spotkanie z tym, który jest, przez poznanie Go jako tego, który nie jest. To już zniknięcie w Bogu, coś jak mistyczny rarytas. Zresztą wcale nie taki rzadki, jak myślisz. W każdym przypadku narzędziem spotkania z Bogiem jest już doświadczenie, udział w misterium. Kościół mówi o cognito dei experimentalis, o poznaniu doświadczalnym, gdy normalnie staramy się poznać Boga zaledwie za pośrednictwem pojęć. Mistyka? To oczywistość dla człowieka, który mimo nieludzkich czasów wciąż pozostaje człowiekiem. Jest w nim tęsknota, niezrozumiała dla niego samego, transcendentalność. Nic go tu do końca nie zaspokaja. Już sam głód. Czuje go każdy z nas choć kilka razy w życiu. Jest doświadczeniem mistycznym. Pokazuje też, gdzie zaczyna się droga. Od jakiejś lektury, spotkania, oglądania piękna świata, nawet cierpienia. Znajdujemy w sobie, czasem zdziwieni, punkt wrażliwości na Boga. Każdy trochę inaczej, ale często aż po łzy niezaspokojonej tęsknoty. Podtrzymać ją i wyruszyć w drogę z gotowością zapłacenia każdej ceny, bo wszystko inne to nic. To początek drogi w stronę dotknięcia Boga. Może nam się wydaje, że mistyk to człowiek bez działania, ktoś oddzielony od spraw świata, by zanurzyć się w sprawach Boga. Nic bardziej mylnego. By stać się mistykiem, trzeba bardzo działać, rozpędzać się przez lata, by uderzyć w mur nadprzyrodzoności i przebić go. Nie wolno wyłączać świata i włączać Boga. Trzeba wprowadzać Boga w świat. Włączyć Boga, nie wyłączając świata. Wszystko, całą codzienność uczynić miejscem spotkania z Bogiem. Tego pierwszego etapu drogi polscy mistycy uczą wspaniale. Czy polscy mistycy są jakoś inni? O, z pewnością. Fenomen polski polega na innym rodzaju ducha. Mistycy polscy siedzą okrakiem na miedzy, między wschodem a zachodem. To mistyka zachodnia w tonacji wschodu. To wschodnie drogi w świat ducha, porządkowane na sposób zachodu. Polska mistyka nie jest żadną szkołą. Nie jest systematyczna. Nie jest wytyczonym wyraźnie szlakiem oznaczonym przez próby nazywania mistycznego doświadczenia słowami tak, a nie inaczej. To mistyka uderzeniowa, rozbłyskowa, tu, tam, lecąca wysoko i będąca niżej niż nic. I, co nietypowe, naznaczona proroctwami o Polsce na podobieństwo nieba, które nocą okraszają jasne gwiazdy. Sam polski język, którym nasi mistycy próbują dotknąć tamtego, używa innych pojęć niż język Eckharta, Jana od Krzyża, Bernarda z Clairvaux. Tu nie będzie abstrakcyjnych pojęć ani budowania systemów. Będzie krążenie wokół światła, próba zbliżenia się z wielu stron, bo być może jakoś uda się przekazać sobie samemu to, czym jest mistyczny dotyk. Będzie dominować język przyrody i język dzieciństwa. Pochylmy się jeszcze przez kilka chwil nad fenomenem mistyki w wydaniu polskim. Nazwiska, które pojawią się za chwilę, to zaledwie mała grupa, oby choć trochę reprezentatywna, wielkiej mistycznej armii wędrującej przez naszą historię. Są w niej ludzie wielcy i zupełnie marginalni. Są osoby powszechnie znane i zupełnie nam obce. Są osoby podziwiane i cenione, ale i witane gestem pogardy lub wzruszeniem ramion. Są postaci zdumiewające i legendarne, jak również zwyczajne i szare, aż po niewidoczność w tłumie. Każda z nich to święty. Ale znów, są święci mali i wielcy, cudotwórcy i prorocy, ale i szaracy z ostatnich miejsc. W tej polskiej rodzinie mistyków są nawet mistycy adoptowani. Są też tacy, którzy naszym zdaniem nie powinni być mistykami, ale nimi są, bo Bóg z upodobaniem łamie wszelkie nasze schematy. Jeszcze zastrzeżenie. Nie trzymasz w ręku pracy naukowej, bo myślę, że sięgając po Bożych Szaleńców, nie tego szukasz. Na temat mistyki mamy w Polsce wiele wspaniałej tematycznej literatury, szereg naukowych opracowań. Mamy, co raduje, wielu wybitnych naukowców, którzy poświęcają swój czas wieloletnim badaniom nad polską mistyką. To najwyższej próby specjaliści na świecie. Mamy ich w Polsce wielu, bo i tradycja mistyczna zasługuje na ich obecność i ich pracę. Ta książka nie zalicza się do dzieł, które powstają w ich katedrach. Co więc w niej znajdziesz? Ta książka jest szukaniem mistyków. Jest w niej zadziwienie, myślę, że nie tylko autora, ich pięknem, zdumienie ich zwyczajnością, osłupienie ich heroicznym łaknieniem cierpienia, przerażenie ich negacją siebie. Może czytanie stron książki o polskich Bożych Szaleńcach jest po prostu wędrowaniem w pobliżu ich życia, raz bliżej, raz dalej, by móc samemu coś zaczerpnąć z pierwiastka wieczności. Czyli stać się bardziej człowiekiem, bardziej zatęsknić za pełnią, zostać świętym. Jedno jest pewne. Nasi swoistcy mistycy, choć inaczej, są wielcy jak ojciec Szarbel, ojciec Pio czy ksiądz Dolindo, ku którym dziś biegniemy na wyścigi, rywalizując z innymi narodowościami o dostęp do ich łask. Szkoda, że nie widzimy własnych słońc Boga. Są tak blisko. Są mniej zajęci. Dobrze rozumieją nasze polskie sprawy. Zresztą świetnie rozumieją po polsku. Może dzięki lekturze tej książki ktoś z was przybiegnie do któregoś z polskich mistyków, a on zmieni jego życie w cud. Niech się tak stanie.